Nie będę mówić o Febie, może od razu przeskoczymy Prysyla i Akwilan. Bo jedną z kobiet, które właśnie Feba, którą wspomniałam, spotyka w Rzymie, jest Prysyla, dobrze znana z Nowego Testamentu. Ona i jej mąż Akwila byli włoskimi Żydami, których usunięto z Rzymu z jakiegoś powodu. Spotkali Pawła w Koryncie i stali się wspólnikami przy wyrabianiu namiotów. Następnie pojechali z Pawłem do Efezu i tam pozostali. A w Efezie wyłożyli drogę Bożą kaznodziei Apolosowi. Co wiemy o Prysyli i mężu? Wiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, tworzyli piękny zespół dwuosobowy, zabrali Apolosa do swego domu i tam go wprowadzali w sposób doskonalszy na drogę Bożą. Gdy wrócili do Rzymu, utworzyli kościół we własnym domu. Wielkie to błogosławieństwo dla kościoła i małżeństwa, jeśli głosi Ewangelię we własnym domu. Po drugie, wydarzyło się coś, co sprawiło, że ryzykowali swym życiem dla Pawła. Cały kościół znał to wydarzenie i był im wdzięczny. Nie wiemy, co się wydarzyło, ale wiemy, że Prysyla i jej mąż należeli do ludzi, którzy bardziej cenili rozpowszechnianie Ewangelii, aniżeli własne życie. Myślę, że ja mogę się z moim mężem też do nich zaliczyć. Amen? Jest to piękne. Nigdy nie przypuszczałam, że tak Pan Bóg pokieruje moim życiem, że też będę mogła mieć służbę, bo zawsze mi się wydawało, że będę po prostu ochraniać mojego męża, stwarzać takie warunki, żeby mógł głosić Ewangelię. I zawsze to ja byłam siedzącą tutaj w ławce i słuchałam i mogę zawsze słuchać, lubię go słuchać. Ja powiem tak, ja wolę słuchać niż mówić, no ale od czasu do czasu takie są potrzeby, więc to robię. Ale to jest piękne, drogie siostry. Pomyślałam sobie, kiedy tak o nich sobie pisałam, że tak to fajnie, że pewne cechy możemy jak gdyby nie przekazywać, ale sobą pomagajcie, reprezentować, tak? Oni żyli ile wieku? 20 wieków wcześniej. I takich małżeństw jest bardzo wiele. Drogie siostry, popatrzcie, jak się Kościół rozwinął, ile jest misjonarzy, którzy nawet życie tracili dla Ewangelii. Ja się cieszę, że tylko w Polsce możemy służyć, że nie muszę jechać gdzieś tam do Chin albo gdzieś tam do jakiegoś kraju, ale są tacy, którzy mają więcej odwagi, których Bóg posyła. I to jest wspaniałe. Także nie patrzcie na mnie jak na wielką bohaterkę, bo nią nie jestem, bo nie dałabym rady w innych krajach myślę, aż tak się poświęcić jak inne małżeństwa, gdzie naprawdę przeorywali ten ugór duchowy przeciwko wrogowi dusz ludzkich, gdzie Ewangelia była po prostu zakazana. Chociaż powiem szczerze, też należałam do kontrabandy, ponieważ miałam rodzinę za wschodnią granicą, więc szmuglowaliśmy, byłam świetną szmuglerką do przenoszenia Biblii. Nigdy mnie nie złapano i wiele Biblii przeniosłam, także cieszę się bardzo. Zresztą muszę wam powiedzieć, kocham Kościół, kocham Boga i kocham ludzi bożych i dla nich jestem gotowa się poświęcić, ale też jakieś granice mam w swoim życiu i Bóg mnie na tym poziomie wykorzystuje, na którym ja się daję, że tak powiem. Dorka. Niewiele wiemy poza tym, że czyniła, tak czytamy, ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Możemy zauważyć w jej charakterze trzy rzeczy. Pierwsze, posługiwanie. Słowo czyniła dużo dobrego oznacza też wewnętrzną pełnię jej dobroczynności, która wynikała w sposób naturalny z wnętrza pełnego łaski. Znalazła pełnię w Chrystusie, która jej pozwalała służyć ludziom. Czynienie dobra nie było tylko okazjonalne. Wypełniało całe jej życie. Nic nie wskazuje na to, że była bogata. Jej czyny po prostu wynikały z dobrego serca, a nie z sakiewki. Po drugie, jej śmierć. Gdy Dorka umarła, nie wiemy, czy przed czasem, bo jej wiek nie jest podany, śmierć ta była jednak ogromnym ciosem dla wspólnoty chrześcijan. Nie mogli się z nią pogodzić i posłali po Piotra. Spodziewali się po prostu cudu i Bóg się nim posłużył, aby wskrzesić Dorkas. Było to poczęcie świadectwem dla niewierzących, bo wieść o cudownym powrocie do życia Dorkas spowodowała, że czytamy, wielu uwierzyło w Pana. Czy słyszałyście świadectwo o żonie pastora z Afryki? Pewnie oglądałyście to wideo, kiedyś było, która wymodliła swego męża leżącego już 3 dni w trumnie. Osobiście ich słyszałam na konferencji w Berlinie, widziałam ich, piękna kobieta. On mniej, jak to mężczyźni, ale ona była pięknie ubrana z małym dzieckiem. Ona oparła swoją wiarę na słowie z Hebrajczyków. Specjalnie chcę wam to słowo zostawić. Jak ktoś pisze, to zapiszcie, bo możemy tam się też uda coś takiego przed Bogiem uczynić. I Hebrajczyków 11:35 czytamy tam. Przez wiarę kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Był taki okres w moim życiu, gdzie to jeszcze byłam bardzo młoda, myślę jakieś 30, może 5 lat temu. My już mamy 44 lata małżeństwa, więc to było na początku naszego małżeństwa. Jak mój mąż tak często wyjeżdżał, wiecie, żeby się dostać do pociągu. Kiedyś to się źle podróżowało, to ja się modliłam, żeby w ogóle się dostał do pociągu. Już mój mąż opowiadał, że czasami na Węgrzech jeździł między wagonami na zderzakach. Tak się kiedyś, to jest nie do pomyślenia dzisiaj, prawda? Ale 35 lat dla młodych, mówię, to były zupełnie inne warunki. Dzisiaj są samochody, dzisiaj pociągi są luźne, więc jak ktoś mówi, siostro, jak ty się poświęcasz, to żadne poświęcenie. To naprawdę jest przyjemnie dzisiaj wsiąść. Nie muszę się nawet modlić o wygodne miejsce, bo jest miejsc dość dużo w pociągach. Pociągi nie są przepełnione. Chociaż jak ja jeżdżę w piątki, to przeważnie są przepełnione. I wracam w niedzielę, wieczorem, to studenci znowu jadą na uczelnię, a po południu w piątek jadą do domu, więc to trzeba się modlić o miejsce. Ale kochani, do czego zdążam? Pamiętam, że był taki moment, że mój mąż nie wracał na czas i ja się tak po prostu zaczęłam trochę obawiać, dlatego że w jego rodzinie mężczyźni szybko umierali. Wiedziałam, że mój mąż ma wadę serca i tak sobie pomyślałam, Boże, już tak się widziałam, no, że zostanę wdową, młodą wdową, tak jak jego mama i tak, wiecie, rozumiecie, i tak stałam sobie przy oknie i tak popłakiwałam. No, mąż zawsze wracał, ale co przeżywałam, to przeżywałam. I tak poddałam się takim emocjom i w pewnym momencie już się widziałam w czarnej suknie i pomyślałam, jak dobrze, że mam czarną suknię, że już mam to, że dobrze, że mam pracę, że jakoś sobie poradzę. I w pewnym momencie się zorientowałam, powiedziałam, o nie, diable, to ty będziesz mnie tak dręczyć, jesteśmy w rękach Boga, Jego i to, co On zaplanuje, to wierzę, że będzie dobre. Powiedziałam, diable, a nawet wtedy powiedziałam, nawet gdyby był w trumnie, to go wymodlę, bo Bóg go potrzebuje. Rozumiecie, pamiętam, nie wiem, skąd mi się ten werset wziął, bo pewnie go czytałam, ale no, Duch Święty, to słowo w odpowiednim momencie potrafię. Pamiętam, że tym słowem powiedziałam, nawet gdyby był w trumnie, a będzie wolą Bożą, żeby mój mąż żył, to nie uśmiercisz go. A tym bardziej powiedziałam, ostatnią łzę z moich oczu wycisnąłeś i po prostu już więcej ci się nie dam. Powiedzcie co? Inny wyraz? Nękać, dziękuję bardzo. O, to jest właściwe słowo. Bo ja już myślę o czymś innym w tej chwili, dlatego jeszcze Lidia. Ona pochodziła z Tiatyry i była to kobieta, której Bóg otworzył serce. Była pierwszą kobietą w Europie. Jest takie nawet powiedzenie, że przez nią się Ewangelia dostała do Europy. Jaki jest krótki zapis o Lidii w rozdziale 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. I tam czytamy 3 informacje, że po pierwsze była kobietą pobożną. Choć była bardzo zajętą kobietą, nie pozwoliła, aby interesy wyrugowały Boga z jej życia. Istotną częścią jej życia była modlitwa. Dlatego jej serce stanowiło podatny grunt na zwiastowane słowo przez Pawła. Po drugie, przyjęła dobrą nowinę. Lidia nie znała wcześniej nauki głoszonej przez Pawła, ale gdy ją poznała, odpowiedziała całym sercem. Została później ochrzczona na znak swego uwierzenia. Następnie przyjęła do domu apostołów Ewangelii. Po prostu nie bała się tego, jaki może to wywrzeć skutek na jej interesy. Zbyt wielu ludzi bardziej się troszczy o interesy niż zbawienie. Czasami podpowiadam niektórym siostrom, biznesmenkom, macie swoje zakłady, weźcie, kupcie parę tych samarytanek, punktów zwrotnych, połóżcie. Udało mi się niewielu kobiet i mamy taką siostrę u nas biznes, mają piekarnię, ona zawsze bierze 10, druga ma jakieś tam i kładzie i ludzie przychodzą, biorą i w ten sposób też może ewangelizować. No więc, ale niektórzy nie, ja nie będę interesów mieszać. No szkoda, nie? Mają wielkie możliwości, ale się wstydzą. Po trzecie była gorliwa. Pomiędzy dwoma wzmiankami o Lidii na początku i na końcu rozdziału co się znajduje? Znajduje się relacja o uwięzieniu Pawła i Sylasa w Filipii. Nowi przyjaciele i goście Lidii stali się ośrodkiem rozruchu, w którym zakończyły się wtrącenie do więzienia. Była to wielka próba wiary Lidii, ale wytrwała tę próbę, bo jak tylko Paweł, czytamy, i Sylas zostali zwolnieni, ponownie ich przyjęła. Nie wstydziła się po prostu utożsamiać z ludźmi Chrystusa. Jeszcze dwie kobiety. Potem przejdziemy do głównego tematu. Coś o pięknie zewnętrznym też będzie. Zachęcam. W drugim liście Jana spotykamy wybraną panią. List do wybranej pani. Znacie ten drugi list Jana? Co wskazuje na osobę wybraną przez Boga. Musiała być kimś znacznym, bo Jan został natchniony do napisania o niej z jednego powodu. Chciał po prostu złożyć jej hołd, ponieważ widok jej dzieci chodzących w prawdzie tak rozradował jego serce, iż postanowił napisać do niej tych kilka apostrof. Piękne tej wybranej pani i jej domu była równowaga miłości i prawdy. Prawda i miłość są słowami, kluczami tego po prostu listu. Głosi zasady zachowania czystości doktrynalnej przez chodzenie w prawdzie, równoważy ją zaleceniem chodzenia w miłości. Bo prawda i miłość nawzajem się uzupełniają. Gdy troszczy się tylko o prawdę, tam istnieje niebezpieczeństwo twardości i legalizmu. Gdy się myśli tylko o miłości, powstaje niebezpieczeństwo łatwowierności, które kończy się brakiem zasad. Obok głównej myśli tego krótkiego listu chciałam podkreślić miłość, która go sprowokowała. Niewiele czasu zabrało Janowi napisanie tego radosnego listu. Sądzę, że musiał on być także przyjęty z wielką radością. Jaki wniosek dla siebie możemy wyciągnąć? Że nic tak nie pozwala dobrze spędzić dnia, jak otrzymanie krzepiącego słowa od przyjaciela, od przyjaciółki. Czasami podziękowanie za usługę, wdzięczność za poradę, za modlitwę, wsparcie w trudnej sytuacji dała mi zachętę, że warto było się poświęcić, pokonać trudności i nadało sens mojej służbie. Ostatnia kobieta. Anna. Kobieta starzejąca się z wdziękiem. Jedną z kobiet w piśmie, która się z wdziękiem starzała, była Anna, prorokini Nowego Testamentu. Była nieznaną wdową z pokolenia Aser. Podano imię jej ojca, natomiast nie podano imienia jej męża. I nie znamy historii Anny, ani jej tragedii, gdy po 7 latach straciła męża. Sam fakt ten mówi, że zaznała gorycz cierpienia. Zwróciła się do tego jedynego, który mógł ją pocieszyć. Widocznie znalazła ulgę, bo spędzała życie na modlitwie w świątyni. To jest to, o czym wcześniej czytałam z tego internetu, co modlitwa daje. Podstresowia, tak dobrze powiedziałam po prostu? Pozbawia stresu, będzie lepiej po polsku. Pozbawia stresu. Daje takie cel dla człowieka. Przede wszystkim zacieśnia więzi z Bogiem, któremu ufamy, że teraz nie jesteśmy sami. W Słowie Boże nawet czytamy, że Bóg, Ojciec jest mężem dla, nie wiem, znaczy tego słowa, wdów, kochani. Mężem dla wdów. Powtórzcie, mężem dla wdów. Nie jesteście sami. On jest w stanie zastąpić wam tego, który powinien zabezpieczyć wasze życie. I warto mu zaufać. Anna również należała do tych kobiet, które zawsze uczęszczają na spotkania modlitewne. Jestem pełna wdzięczności dla tych kobiet, ponieważ znam zbory, które się rozwijały tylko z tego powodu, że były tam kobiety umiejące się modlić. Mam wiele przykładów, ale nie mam czasu, by o tym mówić. Takie drogie siostry, możecie się stać kanałem Ducha Świętego do przebudzenia w swoim złoże. Amen? Amen? Starsze kobiety mają więcej czasu, więcej doświadczenia. Pomyślcie, czy nie mogłybyście się stać takimi Annami właśnie. Bez względu na to, czy macie mężów, czy nie, myślę, że można to. To jest moim takim celem na starsze lata, kiedy już nie będę mogła jeździć, może będę zniedomężniała, ale mogę jeszcze coś robić. Amen? Mieć wpływ na losy Kościoła, mieć wpływ poprzez moją modlitwę. Amen? O Kościół, o ludzi poszczególnych. Może będą dzwonić. Też Hania mi opowiadała, gdzieś miała jakiś problem. Przez telefon można się dzwonić, prawda, Haniu? Jest to skuteczne? Amen. Wiele kobiet z depresją dzwoniło do mnie. Słuchajcie, trwało to 20 lat, ale po 20 latach są kompletnie zdrowe. Halleluja. Warto podnosić drugą kobietę, zachęcać. Trwało to wiele lat, ale tylko dlatego, to tak jak naród izraelski szedł 40 lat, a wcale nie musiał tak długo iść, prawda? Że małe postępy były, malutkie, ale doszły. Halleluja, ja mam wielką radość. Także są różne możliwości, kochani. Także ja modlę się o to, żebym mogła do końca życia służyć Bogu jak najlepiej. I Bóg wie, na co mi będzie stać, a na co nie. I na pewno wykorzystam te możliwości. Ktoś powiedział, nie w tym rzecz, ile masz lat, ale jak się starzejesz. Zauważyłam, że zdrowie jest najważniejszym czynnikiem, by cieszyć się w późniejszych latach życia, ale postawa duchowa i umysła mają również wpływ na ludzkie zdrowie. Czasami niewiele możemy zaradzić warunkom fizycznym, ale wiele możemy zrobić w dziedzinie duchowej. Gdy codziennie wzrasta się duchowo, posiądzie się siłę duchową, z której nawet w latach schyłkowych będzie można czerpać. Ciało może słabnąć, ale duch pozostaje silny. Drogie siostry, tutaj rozmawiałam ze starszymi siostrami, bo potem może zapomnę. Mówiliśmy o zdrowiu, o kuchni, o wpływie produktów. Jeżeli jesteście zainteresowane, zorganizujcie sobie 14 lutego u nas w zborze Betel w Ustroniu, to nie jest daleko stąd, będę miała dalszy ciąg, bo to jest druga część wykładu na temat kuchnia i medycyna. Ja wyraźnie odebrałam od Pana, to jest dla mnie nowy temat i możecie mi wierzyć, że codziennie siedzę i myślę i sobie buduję pewne rzeczy i dzielę się, bo już gdzieś od 15 lat Bóg mnie prowadzi i myślę, że gdybym nie była posłuszna Bogu, to byłabym wdową, bo mój mąż, jego stan zdrowia był bardzo poważny, groziła mu gangrena i takie inne rzeczy i Bóg do mnie przemówił, że muszę zmienić kuchnię. I wiele się nauczyłam. A teraz tak jak gdyby Bóg chciał, żebym się podzieliła z Bożym pokoleniem. Także będziemy mieć spotkanie u nas w zborze, w tej mniejszej salce. I jeżeli macie czas, a jesteście tym tematem zainteresowane, przyjedźcie, zorganizujcie sobie transport. To trwa 2,5 godziny spotkanie, bo do 8:00 możecie wrócić. Po drodze jeszcze zabierzecie Martę Filipiak, bo też przychodzi. Także kochani, zapraszam, to tak przy okazji, ważne jest, a zwłaszcza do młodych mówię, bo to się, czym wcześniej rozumiemy, jaki sposób przygotowywać posiłki, czego unikać, to tym będziemy zdrowsze na starość. Szkoda, że my się tak późno, drogie starsze siostry, uczymy, prawda? Musimy już leczyć choroby, ale wy możecie to profilaktycznie zapobiec. Bardzo ważnym elementem w tym wieku jest nauczenie się starzenia. Po pierwsze, trzeba pogodzić się z tym, że lata przynoszą zmianę roli. Gdy w tym momencie nie zgodzimy się na tę zmianę, zaczynamy umierać. A znakiem żywego organizmu jest stan stałej zmiany. Podobno starzejemy się od pierwszego dnia, kiedy się urodzimy. Nie? Nie jest tak? Pierwszy dzień, drugi, trzeci, i tak, potem już miesiące, potem lata, potem dziesiątki lat i nie chcę mówić potem, ile się pokazuje przed nami. Nie wiemy jeszcze, ile za nami, a ile przed nami, ile za nami, to wiemy. Ale też przy okazji chcę zaprosić, będę też mówić na temat właśnie życie między okładkami. Przywiozłam plakat. 26 lutego mamy całodzienne spotkanie, tak jak tutaj, od godziny 11 do godziny 16 w Ustroniu. Jest w Samarytance też ten temat podany. My we dwie z siostrą Michnik z Bielska-Białej usługujemy na te tematy. To też zapraszam, wybierzcie się. Życie, gdy się ma 50 lat, nie jest takie jak 15-latki czy też kobiety 25-letniej. Pogodzenie się ze zmianą po prostu ułatwia życie. Po drugie, trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystko możemy wypełnić. Zawsze można było więcej przemawiać, podjąć jeszcze jedną wycieczkę, może zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę. Odmowa pogodzenia się z wyrzeczeniami i tym, że nie wszystko da się osiągnąć, nie pozwala cieszyć się tym, co się ma, co się przeżywa i tym, czego dokonaliśmy. Natomiast przyjęcie zmian i niewystarczalności jest konieczne, by starzeć się z godnością. Sądzę, że Anna była osobą pogodzoną z życiem. Przyjęła brak pełni małżeństwa, zakończoną na wiele lat przed czasem i nie zgorzkniała. Pogodziła się ze zmianą sytuacji z żony i pani domu, o którą dbano, na wdowę uzależnioną z dobroczynności, by mogła przeżyć. Nie było, kochani, emerytur w tym czasie. Ja bym chciała tutaj powiedzieć, że powinniśmy Bogu być wdzięczni za to, że mamy emerytury. Ci, co mają, ci, co jeszcze nie mają, to jeszcze muszą zarobić. Ale, kochani, narzekamy. Zamiast narzekać, to powiem szczerze. Przeszłam doświadczenie, mam niską emeryturę na moje lata przepracowane i na służbę, którą prowadziłam z jakichś tam przyczyn, bo jak przyszłam do kościoła, to nie było służby diakonisy, więc nie mogłam z usług, przepadło mi 5 lat, więc no wiadomo, że 5 lat potem w ZUS-ie to jest bardzo dużo, no i tak się trochę martwiłam, że mam taką niską, że będę miała niską emeryturę. Ale jeszcze nie miałam 55 lat, no więc się martwiłam. Potem się znalazłam w wypadku samochodowym i tak sobie pomyślałam, głupia kobieto, martwiła się o emeryturę, a tu pan zupełnie coś innego. Myślałam, że ja nie wyjdę z tego wypadku. Samochód był całkowicie do kasacji. Uderzyliśmy w 2 drzewa. Ja miałam złamanie kręgosłupa. Wyobrażacie sobie? Ale wyszłam z tego, Bogu dzięki, powiedziałam, Panie, jeśli dałeś mi życie, no to chcę dalej służyć. I wtedy tak sobie pomyślałam, ale Bóg, ale kiedy powiedziałam mojemu mężowi, ja widzisz, jaką krzywdę mi w kościele zrobił, mój mąż tak mi powiedział, mówię, słuchaj, ja też będę miał niską, pocieszył mnie, prawda? Też będę miał niską. Ale wiesz co, służyliśmy Bogu i Bóg nas nie zostawi. Musimy Mu zaufać. I tak podbudował mój stosunek do tego. I kiedy dostałam tą emeryturę, no to było jak było, a teraz zmieniłam zupełnie. Boga błogosławię i za te pieniądze. Bo jak czytam, że w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie kobiety nie musiały wychodzić powtórnie za mąż, bo inaczej nie miały racji, nie miały możliwości przeżycia. To nie jak tak, że tam gdzieś tam do sklepu przyjmą. To były inne czasy. Kobiety ciężko harowały i po prostu w momencie, kiedy... Ja jeżeli mówiłam wam ten temat postawa Jezusa wobec kobiet, to tam był taki jeden punkt mówiący o tym, że udawały się nawet do prostytucji, żeby przeżyć. Rozumiecie? Jak dobrze, że mamy emerytury, drogie siostry. Ile razy dostaniecie emeryturę? Podziękujcie Panu. Amen? I przeproście Pana, że takie niskie. Słuchajcie, naprawdę mi nic nie brakuje. Bogu dzięki i wierzę, że do końca tak będzie, tak? Wierzymy w to? Wierzycie? No nic, nikt nie reaguje. Wierzymy w to, że Pan nas aż dotychczas prowadził. A jeśli chce nas doświadczyć, testować, czy jak będzie bardziej głodno i ubogo, to też Mu będę ufać. Amen? Bo tak naprawdę, czym człowiek starszy, to mniej potrzebuje, prawda? Także też myślmy tymi kategoriami. Zamiast gorzknienia to optymizm, że z Panem przejdziemy. Amen? Bez Boga nie przejdziemy. Po prostu tak, jeśli chodzi o nią, to stała się wzorem dla wszystkich chcących się pięknie starzeć. Apostoł Paweł w liście do Tytusa podaje wskazówki, instrukcje do wszystkich Ann Nowego Testamentu. Najpierw mówi o tym, jak powinny się zachowywać i jak postępować. ich postępowanie winno być zgodne z tym, co głosi chrześcijaństwo. Ma to być godne zachowanie. Im dłużej żyjemy, po prostu tym więcej Boga ma być w naszym życiu. Aż upodobnienie się do Boga stanie się częścią naszej natury i postępowania, czyli stylem naszego życia. I wówczas przeniknie to do wszystkiego, co mówimy i co czynimy. Następna sprawa, którą porusza Paweł, to mówienie. Łagodna, starsza kobieta nie będzie oczerniać, nie będzie gadułą i nie plotkuje. Na języku czytamy w Przypowieściach 31:26, na języku jej miłe nauki. A dalej Paweł porusza dziedzinę zachowywania się, nie upijać się winem. Kobiety, które utraciły umiar, szukają rozwiązania w butelce. Było to więc problemem już za dni Pawła. Starsze kobiety mają wyraźne zadanie do wypełnienia w planie Bożym. Jakie? Pouczanie młodszego albo następnego pokolenia. Niech pouczają młode kobiety. Niech będą nauczycielkami rzeczy dobrych. Niech dają dobre rady. Mamy wezwanie, by stać się kobietą, która ma coś do powiedzenia młodym chrześcijankom w Kościele. Domena, w której Paweł zaleca im pouczenia, to sprawy ich domów. Mają je uczyć, jak prowadzić dom, jak być gospodarnymi i kochać dzieci i mężów. Jak myślicie, kto ponosi odpowiedzialność za upadające życie rodzinne w Polsce? Czy nie dzisiejsze Anny, które nie wypełniają swojej roli nauczania młodszych kobiet pięknej sztuki prowadzenia domu? Paweł podaje powody swych wskazówek dla starszych kobiet, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Nasze życie albo przynosi zaszczyt, albo dyskredytuje Słowo Boże. Albo udowadniamy, że jest prawdziwe i sprawdza się w codziennym życiu, albo dajemy niewierzącym po prostu okazję do bluźnierstwa przeciw Bogu. Ludzie, którzy wyznają Chrystusa, mają poważne zobowiązania i odpowiedzialność. To rozważanie na temat kilku kobiet z Nowego Testamentu ukazuje, jak różnorodni ludzie znajdowali dla siebie miejsce w służbie Pana. Choć ich zawody i pozycje społeczne były różne, wszyscy posiadali rzecz wspólną. Jaką? Ducha służby. Jezus nauczał, że największy w Królestwie Bożym będzie sługą wszystkich. Podobnie jak sługa nie może nazwać niczego swoim, tak chrześcijanka służąca, która oddaje swe życie Jezusowi Chrystusowi, chce, by On kierował według swego upodobania. Sługa troszczy się przede wszystkim o sprawy Pana. Podobnie chrześcijanka pragnąca służyć musi zapomnieć czasami o swych pragnieniach w interesie Królestwa. Służymy Mu po prostu z miłością, posługując Kościołowi. Co nam ukazały te wszystkie kobiety żyjące Słowem Bożym? Przedstawiłam wam kobiety młode i stare, szczęśliwe i cierpiące, które zwracały się do Boga. Słowo Boże poświadcza, że w każdej sytuacji życiowej Bóg chce nas spotkać. Chce z nami dzielić życie, żyć w jedności z nami, tak jak na początku z Ewą w ogrodzie Eden. Stawia te same pytania, jakie postawił Adamowi. Gdzie jesteś? Gdziekolwiek jesteś, na jakimkolwiek etapie życia, On chce iść z tobą, spotkać ciebie. Może jesteś samotna i to odczuwasz, ale On będzie ci towarzyszył. Bardziej niż to sobie wyobrazić możesz. Jeżeli jesteś zamężna i utrudzona, to da ci pokój. Jeżeli masz problemy, będąc matką, On przyniesie odpowiedź. Jeżeli stajesz wobec kresu życia, On obiecuje iść z tobą aż do końca świata. Amen? On czeka na ciebie, gdziekolwiek jesteś. Chce, byś podała Mu rękę i zaczęła iść z Nim razem. Czy Mu zaufasz? Od kogo to zależy? Od ciebie. Ale warto, bo on cię nie zawiedzie. Ja tego doświadczyłam wielokrotnie w swoim życiu. Nigdy mnie nie zawiódł. Dlatego przylgnęłam do niego i chcę być mu posłuszna, wierna, kochać go po prostu do końca moich dni. Wierzę, że jednego dnia zabierze mnie do siebie i będę już z nim na zawsze. Drogie siostry, co to jest pełnia kobiecości? To życie według Bożych standardów i realizowanie Jego planów w naszym życiu. To także piękno, w jakie Bóg wyposażył kobiety. A która z nas kobiet chciałaby być piękną? Nikt nie podnosi ręki. Myślę, że trudno byłoby znaleźć taką kobietę. Jesteśmy wyczulone na piękno zewnętrzne we wszystkich jego przejawach. Każda kobieta chce być piękną i podobać się sobie i innym. Same wiemy, ile potrafimy poświęcić czasu, uwagi, pieniędzy, żeby poczuć się zadbane, piękne. Dobrze też wiemy, jak reagujemy na miły komplement. To są jak najbardziej naturalne, wrodzone aspekty kobiecości. To jest po prostu przypisane naszej kobiecej naturze. Nawet te siostry, które chustki ubierają, to też poprawiają i dobierają kolor do swetra, żeby to pasowało. No nie jest to piękne? Mnie nigdy nie było dobrze w chustce. Nie wiem, ale to też macie dar od Boga, że akurat wam to pasuje. Ja zawsze od dziecka chodziłam w czapkach. No i tak już chyba zostanie. Ale zawsze, ja mam dużo chustek, bo mi się strasznie chustki podobają. Ale mnie nie jest dobrze. No. A może ja się bym musiała przestawić? Nie wiem, ale no jak na razie to tak to odczuwam. Kochane, omówiłam kolejne kobiety biblijne, ich sukces i porażki. Pokazałam wierność Boga w każdej sytuacji, kiedy przychodziły do Niego ze swoimi problemami, ale także jakie konsekwencje ponosiły, kiedy brały inicjatywę w swoje ręce. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy cieszycie się, że jesteście kobietami? O, nic nie słyszę. Cieszycie się czy nie? No tak, no powiecie, niech pan... Nie, mnie to nie jest potrzebne, ale jest ktoś, kto na to czeka. Cieszymy się, że jesteśmy kobietami? Nie, ja poczekam, aż wszystkie powiedzą. Cieszymy się? Ty też musisz to powiedzieć. Ja na ciebie widzę, że ty tak sobie się...
Ja nie byłam mężczyzną,
no i A to dobrze, że nie byłaś. Ciesz się, bo ja za chwilę będę mówić. Okej. Dlatego teraz omówimy sobie na podstawie pewnego fragmentu Słowa Bożego, czego Bóg oczekuje od nas, kobiet żyjących w XXI wieku. No nareszcie, żeśmy dobiły. Co na ten temat mówi Boże Słowo? I chcę tutaj użyć, nie wiem, gdzieś te moje Biblie znikły. Nie ma ich. A były, dobrze, pewnie w torebce. Jakbyś była taka uprzejma, a te obie, jakbyś mi tam wyjęła. Pozwalam ci po... 1 Piotra, ja to sobie wypisałam, ale niech ta Biblia tutaj jest. 3 rozdział, odruch, bo ja zwykle, jak jestem na spotkaniu, zostawiam Biblię na tym, już teraz mam odruch, żeby zawsze je... Dziękuję ci ślicznie. 1 Piotra, 3 rozdział, od 3 do 6 czytamy. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Znacie ten werset. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem, jakim? Łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. I tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się zastraszyć. Dlatego zastanówmy się teraz nad tym fragmentem biblijnym. Co właściwie to słowo nam, kobietom, chce powiedzieć? przyozdabianiu się, fryzurach, klejnotach, strojnych szatach. Oczywiście, że te rzeczy sprawiają nam, kobietom, radość, gdyż jak już wspomniałam, jest to częścią naszej kobiecej natury. Nie musimy tego odrzucać i uważać za grzech. Zwróćmy jednak uwagę, że wspomniany biblijny fragment mówi nam o tym, że nie to, co zewnętrzne, jest naszą prawdziwą ozdobą, taką, która ma wartość nie tylko w oczach ludzi, ale przede wszystkim w oczach Boga. Jeżeli chcemy być naprawdę piękne, to nie skupiajmy się na kosmetykach, super dietach, i tak nie działają, mających wyszczuplić naszą sylwetkę, czy eleganckich strojach. Te rzeczy mogą przynieść nam taką chwilową radość, satysfakcję, na jakiś czas poprawić nastrój, ale to są rzeczy ulotne, zmienne. Zależą od aktualnych trendów, od uwarunkowań także kulturalnych. Bóg wie, że my, kobiety, lubimy się ozdabiać i chce nam wskazać klejnot, który jest niezniszczalny i nigdy nie wychodzi z mody. Jesteście nadal zainteresowane? Nosiły go już dawno kobiety przedstawione na kartach Biblii i były przez to naprawdę piękne, szanowane, podziwiane, wręcz uważane za ideał. Ten klejnot jest ukryty i trzeba trochę wysiłku poświęcić, aby go odnaleźć. Ale przecież my zgadzamy się na wysiłek po to, aby być piękne. Jako chrześcijanki chcemy też podobać się Bogu, a przecież sam Bóg docenia ten klejnot, a także i ludzie potrafią go docenić. Może nie wszyscy, ale jednak. Na czym więc polega niezwykłe piękno i wartość tego klejnotu? W wierszach od 4 do 6, cytowanego wcześniej fragmentu biblijnego, znajdujemy 5 charakterystycznych dla kobiet cech, które się nim przyozdabiają. Te kobiety są łagodnego, cichego ducha, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom i nie dają się niczym zastraszyć. Spróbujmy się teraz zastanowić nad tymi cechami. Sformułowanie kobieta łagodnego i cichego ducha wskazuje na jej charakter. Wprawdzie ubiór, makijaż czy ozdoby mogą podkreślać charakter danej osoby, ale same w sobie o charakterze nie stanowią. Charakter jest widoczny poprzez sposób postępowania. I to jest ten rodzaj piękna, który przewyższa fizyczną atrakcyjność czy strojny ubiór. Jest to także takie szczególne, wewnętrzne, spokojne piękno, które możemy otrzymać jedynie poprzez czas spędzony z Bogiem. Codzienna społeczność z Chrystusem, słuchanie głosu Bożego przemawiające do nas ze stronic Biblii, rozmawianie z Nim w modlitwie, to są bardzo ważne elementy naszej duchowej kondycji. I o takich kobietach, które pielęgnują tę codzienną społeczność z Bogiem, czytamy w przypowieściach Salomona 14:1, że mądrość kobiet buduje ich dom. Bo podstawą tej budowli jest Słowo Boże. To z Niego możemy czerpać wskazówki do rozwiązywania swoich problemów, uczyć się mądrości w postępowaniu. Takie kobiety, które spędzają czas sam na sam z Bogiem, które pielęgnują bliską, osobistą relację z Nim, nie uważają się za super mądre i super zaradne, samowystarczalne, ale są gotowe poddawać się Bożej korekcie swego charakteru. Stawać się podobne do Jezusa Chrystusa i chcą przynosić takie owoce, które będą smakować tym, którzy z nich korzystają. Znacie to słowo, złoty wiersz z Biblii. Cokolwiek byście chcieli, aby wam inni czynili, czyńcie wy najpierw. Miło nam spotkać miłą osobę, prawda? Ale czy ty jesteś miła? Nie masz wpływu na to, czy ona jest miła, czy niemiła, ale ty przed Bogiem odpowiadasz
za swój sposób porozumiewania się z mężem, z dziećmi. Tego ten cichy, łagodny duch. Amen. O niego trzeba się modlić. Pamiętam, jak mój mąż mi kiedyś powiedział: kobieto, ale jak on mi powiedział? Tak mi powiedział kilka razy, ale o taki wyraz użył. Zaraz, już to już tak dawno było, ale mogłabyś być troszkę pokorniejsza. O, ja? Ja to za ciebie. I wiecie, i zaraz przyszło. Jak on mógł tak powiedzieć, to ja już nic nie mogę powiedzieć, prawda? Normalnie tak się reaguje. Byłam dużo młodsza i głupsza. Ale tak potem sobie pomyślałam, czy on miał prawo? Ja tyle rzeczy mu zarzucałam, czy on nie miał prawa chociaż raz coś mi też powiedzieć? Czy on chciał coś złego? Pokorniejsza. Bóg pokornym łaskę daje. Panie, ja chcę być Twą łaską obdarzona. Nie mam pojęcia, co on miał na myśli. Wiecie co? Przypomniało mi się w pracy moi koledzy zachwycali się. Tatiana, jaka ty jesteś, jak oni to mówili? Wiecie, nie przygotowałam tych myśli, ale zaraz przypomniałam. Kobieca. Jaka ty jesteś kobieca. A mój mąż mówi, bo nie jesteś kobieca. I słuchajcie, pomyślałam sobie, komu ja się mam podobać, kolegom czy mężowi? Jak myślicie? No chyba wiecie, nie muszę wam odpowiadać. Mężowi, ja chcę męża, mężowi się podobać. Nie jest ważne, to dobrze, że koledzy, bo oni mnie nie znają od podszewki, od święta. Nie mam wobec nich żadnych zobowiązań. Ja się uśmiechałam, cześć, porozmawialiśmy, prawda? Było miło. A w domu są obowiązki, mam na co dzień, jestem z mężem, prawda? Konflikt charakterów, osobowości. Trzeba było się dopasować do mojego męża. Wiecie co? Padłam na kolana i Bogu dzięki za Ducha Świętego, który mi w tym pomógł. Wiecie, pościłam, modliłam się, za dużo gadałam, o właśnie. A mój mąż potrzebował kobiety takiego cichego, łagodnego ducha, którą nie byłam, absolutnie. Nauczycielka z zawodu, więc kontrolująca, wiadomo, nie? Przenosiłam ten sposób na rodzinę, na niego również. Dopóki na rodzinę, to pół biedy, ale jak już na niego zaczęłam, no to się zaczęło, prawda? I bardzo dobrze, bo mój mąż nie jest człowiekiem pochopnym takim, on jest długocierpliwy, ale jak już, zresztą Pan Bóg też taki jest, nie czepia się szczegółów, ale przychodzi taki moment, gdzie Bóg mówi dość, musisz się zmienić. I ja to potraktowałam, że to był głos Ducha Świętego przez usta mojego męża. Drogie siostry, naprawdę się wyciszyłam, bo po prostu udałam się do społeczności z Bogiem, takiej systematycznej. Postanowiłam się z Bogiem, bo zasmakowałam w tym. Ja już nie musiałam z moim mężem tak dużo mówić, bo ja z Bogiem zaczęłam rozmawiać. Moje problemy zaczęłam przedyskutowywać z Bogiem. I wiecie co, gdzieś tak po pół roku mój mąż tak się odwrócił, mówi, aleś ty spokorniała. Kochani, poczułam się, jakby miała najpiękniejszy, największą perłę tutaj. Gdzieś jakiś klejnot. Naprawdę. Nie ma większej satysfakcji. A to, co tutaj mam, to mam prezent od mojego szwagra, który jest złotnikiem. I tam jakoś moją, nie będę mówić, okrągłą rocznicę mi zrobił prezent. No więc dlatego to noszę. Nie lubuję się specjalnie, ale dzisiaj ubrałam, bo dzisiaj mówię o pięknie. Mówię o klejnotach, więc no, tak trochę wasz wzrok chcę przyciągnąć. Kochani, wiecie co? Powiem wam szczerze. Nie ma lepszej, nie ma gorszej rzeczy jak kobieta, która wiecznie gada, wiecznie jest hałas. Ja zawsze się lubię przyglądać kobietom, które są takie wyciszone, które są takie stonowane. Ja się uczę od nich, bo ja taką nie jestem z natury. Ale powiem wam szczerze, że dążę do tego i warto iść w tym kierunku. Amen. Zawsze mnie pociągają takie bogobojne, takie stateczne kobiety, takie zrównoważone. W tym jest takie piękno, które mnie pociąga. I myślę, że was też. I do tego dążmy, drogie siostry. Zastanówmy się nad sobą, co należałoby zmienić. Może Drogie siostry, zaczęłam od tego, że w moim domu, już wam wcześniej mówiłam, nie było już krzyków, już ciszej rozmawialiśmy. Mój mąż nie mógł znieść, bo ja jako, wiecie, mam wysoki głos, a jeszcze jak go użyję w takiej mocy, to bardzo wysoko. I mój mąż po prostu go drażnił, ja go rozdrażniałam tym. Ale on się kiedyś odważył i powiedział mi to, no bo jak długo nie mówił, to nie wiedziałam. Wiecie, jakie to jest ważne, żeby się komunikować, żeby mówić sobie, co nas drażni, naprawdę. Jestem, po prostu bardzo sobie cenię szczerość. Nawet jeśli ktoś powie mi coś takiego, co może mnie zaboleć, ale jak wiem, że to robi z miłością i z taką chęcią pomożenia, zresztą ja to samo robię w stosunku do was, bo wiem, jak to działa w moim życiu. Bardzo sobie cenię. Wolę to niż jakieś tam, a potem za plecami się słyszy. A wiecie o tym, że to, co jest mówione po cichu, to jest na dachach głoszone. Zawsze do mnie dojdzie. Także będziecie mnie obmawiać, do mnie na pewno to dojdzie. Chcę was troszeczkę rozluźnić, kochani, ale idziemy dalej. Mówię o poważnych rzeczach. Naprawdę. Naprawdę. Mówię praktycznie. Nie jest tak? Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale to, co w Wisie jest mówione, to w Skoczowie ja słyszę. Ale nie tylko, bo tam gdzieś w Gdyni, w Gdańsku. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to Słowo Boże nam gwarantuje. Dlatego nauczyłam się takiej dyscypliny w tym, co mówię. Nie obmawiać, nie krytykować. Nie jest to moją rolą. Bóg tego nam zabrania. Cichy, łagodny duch polega na tym, że jeśli widzimy u kogoś jakiś problem, wstawiamy się na Niego, modlimy się na Niego, błogosławimy i ten ciężar z siebie zrzucamy, tę odpowiedzialność zrzucamy na kogo? Na Pana. Amen? A potem jesteśmy zdziwieni, mile, zaskoczeni, że ta osoba się zmieniła, bo powiem wam, że nie tylko mój mąż zauważył, ale kobiety, no już wtedy na spotkaniach, siostry, jak ty się zmieniłaś, ale widziałam, że one po prostu ich to cieszyło, miały, jak się zmieniłaś, prawda, tylko jak się zmieniłaś, cieszyło i to, a najlepsze to było, jak moja mama powiedziała, ale ty się zmieniłaś, halleluja. Czyli widzicie, te zmiany podobają się ludziom, także warto iść w tym kierunku i przede wszystkim Bogu się to podoba. I mnie się to podoba. Dlatego, że nie jestem taką wroną krakającą, ale mogę być tym gołębiem przynoszącym pokój. Amen? Kim chcemy być? Zostawiam wybór wam. Ale jak tak się zakraczycie w domu, to sobie przypomnijcie o tym, że można wcale nie być, nie musimy być krukami, a możemy być gołębiami pokoju. Mówiąc o charakterze, musimy sobie zdawać sprawę z naszej emocjonalności. Pierwotne powołanie mężczyzny do ojcostwa i kobiety do macierzyństwa niesie za sobą określone sposoby zachowania i reagowania. Jedne z nich jesteśmy bardziej skłonni przypisywać kobietom, a inne mężczyznom. I w tej sferze funkcjonuje wiele stereotypów, takich sztywnych schematów. Jednak zarówno mężczyzna, jak i kobieta są odpowiedzialni przed Bogiem za swoje reakcje, za swoje zachowanie, za wypowiadane słowa, za pracę nad swoim charakterem i nie możemy ulegać schematom. Na przykład uległość. Mówiłam, obiecałam wam, że się tym zajmę po przerwie. W cytowanym wcześniej fragmencie biblijnym jest powiedziane, że kobiety mają być uległe swoim mężom. I to dodaje im tego szczególnego wewnętrznego piękna. Ale Bóg nigdy nie powie żadnemu mężczyźnie, że nie musisz być uległy, bo jesteś mężczyzną. Zgadzacie się? Mamy ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Nie pracujecie ze mną. Znacie te wersety. I nie możemy powiedzieć do mężczyzn, że uległość to tylko sprawa kobiet. Bo w liście do Efezjan 5:21 jest to, co powiedziałam. Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusa. Z kolei Słowo Boże w 1 Piotra 3:7, dalej to, czego nie czytałam, wzywa mężczyzn, by obchodzili się ze swoimi żonami z wyrozumiałością. Kochani, jaka byłam szczęśliwa, jak widziałam u mojego męża w Biblii to podkreślone. Mówię, Pan Bóg do niego przemówił. Ale czy to oznacza, że tylko mężczyźni mają być wyrozumiali? Nie. Wszyscy powinni być wyrozumiali. Jesteśmy przecież wezwani do okazywania wyrozumiałości, gdyż w liście do Kolosan, 3:13, co czytamy? Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód skargi przeciw komu. Tak więc widzimy, jak bardzo płaskie i uproszczone może być myślenie oparte na stereotypach, takich sztywnych schematach funkcjonujących w nas, w naszej kulturze. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i nie poddawać się bezwolnie takim schematom, bo one mogą przynieść bardzo wiele ran i destrukcji. Faktem jest, że Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go jako mężczyznę i kobietę, po prostu jako istoty różne. Tak więc my kobiety różnimy się od mężczyzn. Bóg wyposażył nas w takie zdolności i możliwości, jakich nie posiadają mężczyźni. I odwrotnie. Jednakże zarówno kobieta, jak i mężczyzna są odpowiedzialni, ciągle to będę podkreślać, przed Bogiem za rozwijanie swoich talentów. My, kobiety, jesteśmy obdarzone czym? Wrażliwością, zdolnością tworzenia, poczuciem piękna. Potrafimy dodać koloru blasku nawet szarej rzeczywistości. No, piękne macie te słoiczki, tak ładnie pomalowane. Kto to zrobił, to ja bym skorzystała z takiej usługi. Jakby się przyznał, to fajnie, bardzo ładne. Ja tego nie potrafię. Kiedy w jakimś miejscu pojawi się kobieta, to zaraz to miejsce staje się inne, pięknieje. To Bóg nas w to wyposażył i to stawia przed nami zadania, które mamy realizować. I powiem wam tak, wy nie macie tego przywileju, ale ja jako służba chrześcijańskiej misji kobiet biorę udział w synodzie. I na tym synodzie jest 200 mężczyzn i 3 kobiety. Kochani, to już staram się nie ubierać nic czerwonego, nic takiego, tylko po prostu, żeby się nie wyróżniać. Bo tam jest szarość. No, ale mimo wszystko, no, dodajemy piękna temu synodowi, zdaję sobie sprawę. Ale kochani, no, no, z tego względu właśnie, no, tak skromnie się ubieram tak, żeby no, nie zwracać na siebie uwagę. Ale taka jest prawda. Tak patrzę, to się sprawdza, bo dzisiaj jest bardzo, no, siostro, wstań i popatrz, jak kolorowo jest. No, jest bardzo kolorowa, ale jakby tutaj mężczyźni siedzieli, zwróćcie uwagę, jutro w niedzielę, to będzie, jak nie jest mieszane towarzystwo, to będzie tak inaczej. No i to jest właśnie piękne. Mój mąż mówi, że był w Korei, gdzie w jednej sali mieści się 25 tysięcy wiernych. No już nie będę mówić, jak tam wszyscy idą po kolei, jak tam każdy swoje, to jest w momencie, ale mówię, jak wstał i popatrzył, to nie odróżniał. Wszyscy mają czarne czupryny, czarne ubrania, białe, mówi czerń i biel. I po prostu nie odróżniasz Koreańczyka od drugiego Koreańczyka. Z jednym się witał, a za chwilę jemu się wydało, że ten sam się z nim wita, a to był ktoś inny. No i tak to wygląda. Także kochani, no my żyjemy No, Bóg chce, żebyście docenili, że Polska jest takim szczególnym krajem, gdzie no, jest wielka różnorodność. Są kraje, gdzie to jest takie monotonne i bądźmy Bogu za to wdzięczni. Jest taki jeden psalm, że mamy Bogu dziękować i mieszkać w tym kraju, gdzie nas... No tak, coś w tym rodzaju, prawda? Mieszkaj w kraju, w swoim kraju. Także, kochani, jeździłam trochę po świecie, ale nie ma jak w Polsce. Bo czuję się tutaj jak u siebie w domu. Tu nikt nie może mi powiedzieć, wara, uciekaj, prawda, co tutaj robisz. Albo czekać ileś lat, aż mi przyznają obywatelstwo. Jeszcze muszę zdawać te wszystkie. Także sobie ceńmy i nie uciekajmy, do młodych mówię. Nie jest tak źle w naszym kraju. Módlmy się. Bóg znajdzie pracę dla każdego. Jeżeli Bóg wysłuchał modlitwę matki o syna, który kończył studia i w takim mieście Skoczowie i synowa, wiedziałam, że będzie moją synową i że też już kończy studia i że modliłam się, Panie, aby przyszła matka moich dzieci nie musiała dojeżdżać. Proszę Cię o tę łaskę, abyś dał jej pracę. I ma pracę w Skoczowie, i mu syn ma w Skoczowie, i nie muszą dojeżdżać. Ale módlmy się, nie macie, bo dodajcie sobie, nie prosić, ale proście z wiarą, nie powątpiewając. Ja naprawdę Boga o to prosiłam i dzisiaj mam ich blisko siebie i nie muszę wnuków bawić, prawda? To też jest ważne.